Marek Rutka, poseł Lewicy, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Listy w okręgu gdyńsko-słupskim zarejestrowane Lewicy już, czy jeszcze nie?
Tak, dopięte. Dzisiaj składaliśmy w delegaturze Państwowego Biura Wyborczego w Słupsku listy. Drobne uzupełnienia, ale są to kwestie, bym powiedział, techniczne, naprawdę typowe drobiazgi, do których już przywykliśmy.
Jednej listy się nie udało stworzyć opozycji. Żałuje pan, czy nie? Czy ta lewica idąca osobno jest bardziej wyrazista, pana zdaniem, i tutaj będzie jasne, kto będzie na kogo głosował?
Po pierwsze, na tej demokratycznej opozycji nie mamy wrogów. Myśmy byli gotowi do samego końca, na start w zjednoczonej opozycji. No, decyzje liderów są, jakie są. My nie obrażamy się na rzeczywistość, robimy swoje. Dla nas jest bardzo ważne, żeby dla naszych wyborców być wiarygodnymi. My naszego programu nie modyfikujemy. Od lat jest zawsze taki sam, związany z prawami obywatelskimi, z kwestiami związanymi z odpowiednim realizowaniem zadań społecznych czy publicznych przez państwo, przez budżet państwa na rzecz obywateli. To są także oczywiście prawa kobiet i kwestie związane z opieką zdrowotną. To są rzeczy dla nas najistotniejsze i my naprawdę zgodnie ze zmianami sondaży czy słupków poparcia nie modyfikujemy swojego stanowiska. Jesteśmy w związku z tym bardzo wiarygodni dla naszych wyborców.
Działacze lewicy na Pomorzu są tak słabi, tak mało rozpoznawalni, że to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk musi być lokomotywą wyborczą listy w okręgu gdyńsko-słupskim?
Powiem tak, że bardzo trudno mi komentować. Pan redaktor stawia mnie w trochę niezręcznej sytuacji.
No bo pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest bardzo aktywną posłanką. Sprawdziłem, 500 interpelacji w tej kadencji złożyła, rzeczywiście sporo, właściwie większość dotycząca Dolnego Śląska, bo stamtąd się wywodzi, bo jest z Wrocławia, ale rzeczywiście tak to się ułożyło, to decyzja odgórna zdecydowała, że to nie ktoś z Pomorza jest liderem listy?
To może odbije trochę piłeczkę, ja złożyłem 2200 interpelacji.
O, to jeszcze, to tym bardziej może powinien pan być pierwszy na liście.
A pierwszą interpelację, jaką złożyłem, była kwestia związana z likwidacją Urzędu Morskiego w Słupsku. To była moja pierwsza interpelacja w 2019 roku. Ja jestem związany z okręgiem od dawna. Moje pierwsze biuro poselskie uruchomiłem 6 grudnia 2019 roku, jeszcze wcześniej niż biuro w Gdyni.
Także pytam o to tak troszeczkę, czy pan nie uważa, że to może trochę zniechęcić działaczy do tego, żeby się angażować w te kampanie? No bo skoro liderem listy jest ktoś spoza okręgu, trudno, żeby znał całą Polskę. To jest często specyfika lokalna, jak tu ludzie pracują, jakie mają problemy. To często jest z tym związane.
No nie ma co ukrywać, że ta decyzja, jak powiedziałem, władz partii, no spotkała się, bym powiedział, z szeroką dyskusją w ramach pomorskiej lewicy, ale jesteśmy już za tą dyskusją. Kampania wyborcza za pasem i działamy na rzecz tego, co przypomnę, aby w naszym okręgu słupsko-gdyńskim zdobyć 2 mandaty, podobnie jak w 2019 roku. Ja w 2019 roku byłem na pozycji drugiej na pomorskiej liście lewicy, dzisiaj też jestem na tym miejscu drugim, ale ja chciałbym, aby wyborcy podjęli decyzję, aby zweryfikowali moją pracę w ostatnich 4 latach na rzecz regionu i na rzecz Pomorza. Ja dzisiaj jestem jedynym posłem lewicy w całym województwie pomorskim.
Przejrzałem wasz program wyborczy, to jest program oczywiście ogólnopolski. Zwróciły moją uwagę 2 punkty. Po pierwsze, 1000 zł stypendium dla każdej osoby na studiach?
Ale ja muszę powiedzieć, że też jako nauczyciel akademicki, muszę powiedzieć, przez wiele lat byłem szefem komisji stypendialnej na jednej z uczelni w Trójmieście i muszę powiedzieć, że te pieniądze w szczególności byłyby bardzo ważne dla osób, które chcą ze swoich małych często miejscowości studiować w większym ośrodku miejskim, chociażby takim jak Słupsk, czy na Uniwersytecie Pomorskim, i potrzebne im są te pieniądze do tego, aby te marzenia swoje spełnić i aby później, oczywiście, bo to jest, znaczy ja to traktuję nie jako koszt, tylko jako inwestycje. Inwestycje naszych publicznych pieniędzy w rozwój młodego człowieka. Bo jeśli on zdobędzie odpowiednie wykształcenie, jeśli będzie mógł się realizować i siebie realizować, to on te pieniądze w podatkach odda.
A to nie będzie kryterium dochodowego? Każdy, na przykład jestem studentem ze Słupska, studiuję w Słupsku, też dostałbym 1000 zł?
To znaczy to szczegóły tych takich, bym powiedział, kwestii prawnych i proceduralnych znajdą się w naszym programie, ale tutaj mówimy przede wszystkim o tym wspomożeniu tych osób, które finansowo dzisiaj nie są w stanie studiować. Jak powiedziałem, dotyczy to osób przede wszystkim z małych i mniejszych miejscowości. Takie wsparcie po prostu, ja bym powiedział, że się należy, bo to jest też kwestia cywilizacyjna, to znaczy my musimy mieć coraz lepiej wykształconych młodych ludzi, aby mogli się na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i chociażby związane jest to z postępem technologii. Po prostu musimy być lepiej wykształceni i dzisiaj już jest realizowany taki postulat, można powiedzieć, kształcenie się przez całe życie. To znaczy nie ma takiej sytuacji, że ktoś ukończy studia i do emerytury będzie pracował w jednym zawodzie. To nawet moje pokolenie już się z tym zderzyło. Ja zmieniałem zawód dwukrotnie, natomiast tak na dobrą sprawę mam 3 zawody już dzisiaj.
Proszę bardzo. A proszę powiedzieć, żadne dziecko nie powinno chodzić głodne do szkoły. Zagwarantujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych bezpłatny, ciepły, pełnowartościowy obiad z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych. Ja sobie tak na szybko to policzyłem. 3 100 000 uczniów w podstawówkach jest. Nawet gdybyśmy policzyli, że to będzie taki średnio 5 zł za posiłek, co jest naprawdę niską kwotą, to wychodzi 3 miliardy złotych rocznie.
To nie są żadne pieniądze.
Żadne? Panie,
nie. Znowu tutaj też powiem o kwestiach związanych z inwestycją w młode pokolenie. Bardzo ciekawi mnie, że pan redaktor ten temat wybrał, bo ja z pierwszego wykształcenia jestem technologiem żywienia.
A obecnie... Bo znam gminy, które takie możliwości wprowadziły, ale tam jest taka symboliczna opłata, chyba złotówka od posiłku, od rodziców. To tak, żeby jakby zobowiązać do płacenia, ale tak niewiele jest samorządów, które na takie rozwiązania stać.
Ale to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, to znaczy ja to też mówię jako członek Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie zajmowałem się właśnie kwestiami związanymi z właściwym zbilansowaniem żywienia młodych ludzi. To znaczy, jeśli my nie zadbamy o to, aby młody człowiek w tej fazie wzrostu jadł zbilansowany posiłek, który dostarcza wszystkich niezbędnych substancji odżywczych i mineralnych, to ten człowiek nigdy nie będzie dobrze się uczył, bo to jest kwestia także odpowiedniego, można powiedzieć, zaopatrzenia układu nerwowego, ale także jego budowy fizycznej. Zobaczcie państwo, dzisiaj problemem jest niewłaściwe żywienie młodych ludzi. To znaczy z jednej strony mamy dużą liczbę relatywnie młodych ludzi otyłych albo zagrożonych otyłością i to jest naprawdę inwestycja. Oczywiście te posiłki, jak powiedziałem, powinny być zbilansowane i pan redaktor poruszył też bardzo istotną kwestię. To znaczy taki element współpłacenia, który dzisiaj występuje, niech to będzie symboliczna złotówka dziennie, to też wiąże, można powiedzieć, tego rodzica z tym całym systemem i wie, że nie ma nic za darmo, bo wiecie państwo, że nie ma niczego
tylko
za darmo.
Tylko pan czego się boję, że jak będzie rozstrzygany przetarg na to, kto będzie przygotowywał te posiłki, to wygra kwestia najniższej ceny, a za najniższą cenę być może tego super pełnowartościowego i takiego zdrowego posiłku, o którym pan myśli, być może nie da się po prostu przygotować.
To znaczy, jeśli to będzie rządowy program, który też będzie zakładał pewne minima, to znaczy składniki tego posiłku, to ja bym takiego ryzyka się nie bał. Bo faktycznie zgadzam się, że to jest pójście na łatwiznę. Ustalamy sobie kryterium ceny i wówczas będzie jedzenie typu fast food.
No w samorządach to cena wygrywa wszystko.
Tak, ale gdyby to był program rządowy, to tutaj byłyby narzucone, ja bym powiedział, w jakiejś mierze może nie jadłospis, ale te substancje odżywcze, które muszą się w tych posiłkach znaleźć. Ale my musimy brać przykłady z bogatych państw, oczywiście, ale które patrzą na te kategorie właśnie pod kątem inwestycji. Po prostu z punktu widzenia też polityki zdrowotnej dużo mniej wydamy potem na leczenie niewłaściwie odżywianych dzieci. One będą miały też szczęśliwe, czy bardziej szczęśliwe dzieciństwo. No ja pamiętam w szkole podstawowej, chodziłem do stołówki szkolnej i naprawdę te posiłki były dobre. Ja na przykład muszę państwu powiedzieć, że jak w restauracji, przepraszam, barze sejmowym pojawiają się racuchy, których normalnie na co dzień nie mam czasu robić w domu, to sobie przypominam moją stołówkę szkolną i to są bardzo dobre wspomnienia.
A może posłowie powinni sobie zlikwidować ten specjalny cennik w tych restauracjach sejmowych, bo tam jakieś śmieszne ceny występują.
One zostały, bym powiedział, ostatnio mocno urealnione. No niestety,
widziałem ten cennik, to tak naprawdę.
Ale już się mocno zmieniły, to znaczy one zaczynają doganiać ceny, które
bo
są
być może z tego
w mieście.
Część posłów wyniosła taki wniosek, że ceny za bardzo nie urosły.
Ale proszę pamiętać, że to jest także stołówka pracownicza.
Okay.
Nie tylko dla posłów, ale także dla pracowników Kancelarii Sejmu.
O, to już zupełnie inny poziom zarobków, to prawda. Czy pan rzeczywiście wierzy, że w Polsce przewoźnicy mogą się dogadać i można prowadzić bilet regionalny, miejski na komunikację za 59 zł? Bo wie pan, że największy konflikt jest o to, jak potem tego pasażera zidentyfikować, czym on pojechał, do kogo mają te pieniądze z tego biletu trafić. U naszych zachodnich sąsiadów się udało. 49 euro ten bilet na komunikację zbiorową był rzeczywiście hitem, sprzedanych 10 milionów w bardzo krótkim czasie, ale czy w Polsce to się po prostu ma szansę udać?
To znaczy, ja bym nawet takiego pytania nie stawiał, czy szansa jest. To się po prostu musi udać, bo to powinno być z korzyścią dla absolutnie nas wszystkich. Oczywiście jest tutaj potrzebna pomoc publiczna, pomoc państwa, ale jeśli my chcemy wprowadzić też właściwe nawyki wśród młodego pokolenia, żeby przesiadali się, czy nie myśleli o samochodzie prywatnym, ale o dobrej komunikacji publicznej, to jest wymóg cywilizacyjny, bo inaczej nasze miasta się zapchają. Nie możemy bez końca budować nowych parkingów, to jest tańsze, bardziej ekonomiczne i też na pewno bardziej ekologiczne. Ja uważam, że właśnie tak jak pan redaktor słusznie powiedział, wzorem państw Europy Zachodniej, czy przede wszystkim Niemiec, wprowadzenie tego taniego biletu kolejowego doprowadziło do spadku liczby śmiertelnych wypadków na drogach i na autostradach niemieckich. Także to jest też ten zysk liczony korzyściami z mniejszej liczby ofiar czy wypadków drogowych, czy nie daj Boże ofiar śmiertelnych. To po prostu z punktu widzenia budżetu państwa się bardziej opłaca. Tylko trzeba usiąść i to policzyć. Panie dobrze, pośle, że ktoś o tym myśli w ogóle.
Panie pośle, a dlaczego pan się chce pozbawić trochę pracy? Bo pan jest członkiem Rady Mediów Narodowych, a tutaj w punkcie 78 zapowiadacie likwidację Rady Mediów Narodowych.
To prawda, ja od samego początku, jak zostałem przez pana prezydenta mianowany do Rady Mediów Narodowych, byłem na posiedzeniu Seneckiej Komisji Kultury.
Pan zgłosił wniosek, że będzie pan likwidował?
Tak, jestem, ale ja nie patrzę na swoje korzyści, tylko patrzę na korzyści dla między innymi także i oczywiście budżetu państwa, ale przede wszystkim dla ładu medialnego. To znaczy,
a jak pan sobie to wyobraża?
Ja uważam, że media publiczne powinny przejść proces większej demokratyzacji.
Co to znaczy?
Ja mam takie marzenie, mam nadzieję, że ono się spełni, aby w mediach publicznych mniejszy udział był polityków. To ładnie może brzmi. Ja też rozumiem, że to nie będzie łatwe, bo każde ugrupowanie...
Pan uważa, że politycy za tym podniosą rękę?
No właśnie, to jest ten problem, że każde ugrupowanie polityczne, bez względu na to, jakie rządzi, chciałyby te zabawki, umownie nazywając medialne, mieć. Ale my powinniśmy te media w większej mierze zwrócić obywatelom, samorządom także, ale także, żeby, jeśli chodzi o media publiczne, które realizują misję publiczną, bo to jest ważne. I Radio Gdańsk chociażby realizuje taką misję publiczną, bo w radiu komercyjnym nie znajdziecie państwo audycji, w którym swoje pasmo mają na przykład Kaszubi. I to jest misja publiczna. Czy drogie audycje kulturalne, bym powiedział niszowe, na których komercyjne radio nie byłoby w stanie zarobić. Ale dobrze by było, aby politycy jednak trochę dalej ręce trzymali od mediów publicznych i to będzie z korzyścią dla polityków, a już na pewno dla słuchaczy.
Proszę powiedzieć, a dlaczego chcecie zwiększyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy? Wracam do programu Lewicy, który proponujecie wyborcom w tej kampanii wyborczej z 80 do 100% płacy, bo ja mam takie wrażenie, że czasami ta odpłatność 80% trochę przyspieszała proces leczenia.
To znaczy, przede wszystkim chodzi nam o to, aby te obciążenia związane z nieobecnością, związaną z chorobą, ponosił Skarb Państwa, czyli ZUS, nie przedsiębiorca. Bo to jest bardzo istotne.
Pierwsze 30 dni, tak?
Tak, my płacimy składki, każdy z nas płaci składki i Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien to brać na siebie, bo proszę zobaczyć, jak przedsiębiorca można być podwójnie karany. To znaczy, z jednej strony musi płacić na tego pracownika, którego nie ma, ale tą pracę związaną z absencją pracownika ktoś musi wykonać.
Czyli od pierwszego dnia zwolnienie jest spłacone przez ZUS?
Dokładnie.
Ale to zwiększa strasznie obciążenie w ZUS-ie, tak?
Ale państwo musi wziąć odpowiedzialność za pracownika, który choruje. Oczywiście mówimy o sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście on wymaga zwolnienia lekarskiego, a nie poszedł tylko, żeby sobie, że tak powiem, odpocząć. W związku z tym to z jednej strony nakłada nowe obowiązki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby weryfikować, czy rzeczywiście ten chory no, w sposób uzasadniony przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ale państwo powinno pomagać tym wszystkim, którzy rzeczywiście znaleźli się w trudnej sytuacji, ale z drugiej strony państwo powinno robić wszystko, aby przedsiębiorcom, którym nie jest łatwo, ułatwić życie i umożliwić płacenie podatków, bo tutaj przecież nikt nikogo nie chce za nic karać, tylko każdy powinien znać swoją rolę. To znaczy państwo odpowiada za obywateli także wtedy, kiedy chorują, natomiast przedsiębiorca odpowiada za utrzymanie miejsca pracy i my powinniśmy wszyscy robić bardzo dużo, aby to miejsce pracy zachować, aby przedsiębiorca się rozwijał, aby płacił podatki w sposób uczciwy, ale też wiedział, na co te podatki idą.
Panie pośle, pan naprawdę wierzy w to, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem?
Absolutnie tak. O tym mówi też Konstytucja.
No dobrze, no ale to znaczy, że lewica jak dojdzie do władzy, to będzie mieszkania rozdawać?
To nie chodzi o rozdawanie też. Jeśli ktoś używa określenia rozdawanie, to znaczy się, to są publiczne pieniądze.
No mówi pan, system w Polsce jest tak zbudowany, że ci, których stać, kupują mieszkanie albo za gotówkę, jeżeli mają pieniądze, jeżeli mają zdolność kredytową, kupują na kredyt, jeżeli nie mają tej zdolności kredytowej, to ustawiają się w kolejce po mieszkanie czynszowe, komunalne czy też TBS-owskie. Część osób jest w takiej czarnej dziurze rzeczywiście, że nie mają zdolności kredytowej, zarabiają coś, muszą wynajmować, ten koszt wynajmu jest rzeczywiście wysoki. A co proponuje Lewica?
Lewica proponuje między innymi taki powrót do, bym powiedział, też elementów spółdzielczości, ale rozumianej na poziomie gminy i na poziomie samorządu. To znaczy gminy czy samorządy, które dysponują wolnymi terenami, a każdy organ samorządu takimi terenami dysponuje, otrzymuje od budżetu państwa bardzo preferencyjne kredyty i z tych kredytów buduje mieszkania komunalne na wynajem. Mhm. Oczywiście my też zakładamy opcję dochodzenia do własności. To znaczy po prostu najemca będzie decydował, czy on chce wynajmować i to dla niego jest forma akceptowalna, ale w dowolnym momencie trwania tej umowy, jeśli chciałby, aby to mieszkanie z czasem stało się jego własnością, to jest możliwość dochodzenia do własności tego lokalu. Ale młode pokolenie, bo jako też nauczyciel akademicki często ze studentami rozmawiam na te tematy mieszkaniowe, bo nie ma co ukrywać, że oprócz takich tematów związanych z ochroną zdrowia, to tematy mieszkaniowe są bardzo, bardzo istotne. Chodzi o to, że zmienia się podejście młodych ludzi. To znaczy oni już nie są tak przywiązani, chociażby jak moje pokolenie, do posiadania czegoś, do posiadania swojego auta czy posiadania mieszkania, bo są bardzo mobilni. Dzisiaj mieszkają w jednym mieście, za chwilę przeprowadzają się do innego, może pojadą do innego kraju, może potem wrócą na starsze lata do swojego rodzinnego miasta i oni są po prostu o wiele, wiele bardziej mobilni. Jedno z najbogatszych miast w Europie, Wiedeń, opiera się w 80% o mieszkania komunalne. Tam naprawdę jest bardzo mało własności.
A cała reszta Austrii też?
To znaczy my mówimy o dużych, to znaczy inaczej mówiąc, tam samorządy partycypują w budownictwie mieszkaniowym, ale mówię o Wiedniu jako wielkim mieście, bardzo bogatym z jednej strony, ale gdzie mimo bardzo wysokich zarobków ludzie decydują się na mieszkania w lokalach komunalnych. I nasi liderzy lewicy byli, spotkali się z burmistrzem Wiednia i wymieniają się tymi informacjami, jak można realizować taki program mieszkaniowy. To jest naprawdę bardzo, bardzo realne, ale z drugiej strony jest też ważne, aby budować spółdzielczość mieszkaniową, a przypomnijmy sobie dwudziestolecie międzywojenne, Polska była liderem spółdzielczości mieszkaniowej w Europie. Mamy bardzo dobre przykłady i chociażby w nieodległym Kwidzynie jest spółdzielnia mieszkaniowa, która powstała ponad 25 lat temu, założona przez działacza lewicy. W tym czasie wybudowała 2000 mieszkań na prawie spółdzielczym z możliwością dochodzenia do własności i w ciągu całej historii spółdzielni ani jedna osoba nie została wyeksmitowana, nawet jak zalegała z czynszem. Są po prostu takie możliwości.
Ciekawy przykład.
To się da to wszystko zrobić, tylko naprawdę trzeba chcieć.
To ostatnie pytanie, panie pośle. Jaki wynik osiągnie Lewica w tych wyborach, które 15 października w kraju?
Na pewno bardzo dobry. Jestem, jestem o tym święcie przekonany.
Ale powyżej 8%?
To zdecydowanie, no 8%, panie redaktorze. My obstawiamy na wynik dwucyfrowy. Przypominam, że w ubiegłych wyborach w 2019 roku w naszym okręgu słupsko-gdyńskim Lewica zdobyła 2 mandaty i my co najmniej w naszym okręgu o te 2 mandaty walczymy. Mamy bardzo mądrych wyborców, wiemy, że oni wskażą właściwie.
Marek Rutka, poseł Lewicy, był naszym gościem. Dziękuję
bardzo. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.